Cześć, dzień dobry, z tej strony Karolina, a wysłuchacie 5. odcinka Chmielowiec Castu. Ostatnio opowiadałam Wam o moich traumatycznych wspomnieniach z programu Au Pair w Stanach Zjednoczonych i właśnie wtedy poprosiłam Was o wysyłanie mi Waszych przygód i doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, abym mogła dodać sprawie nieco obiektywności. Zaczniemy od historii Julki, która swój program Au Pair realizowała w słonecznej Kalifornii. A pisze ona tak. Mieszkałam przez ponad rok około 20 minut drogi od San Francisco. Opiekowałam się dwójką wspaniałych nastolatków. Burk miał 12, a Lili 13 lat, kiedy do nich przyleciałam. Z ręką na sercu uwielbiałam moje dzieciaczki. Były bardzo mądrze wychowywane, w domu była dyscyplina, ale w połączeniu z wielką miłością, przyjaźnią, zaufaniem i zabawą. Uwielbiałam obserwować moich hostów w kontakcie z dziećmi. Do teraz uważam, że to dla mnie największa inspiracja tego, jaki kontakt ze swoimi dziećmi chciałabym mieć w przyszłości. Bardzo też szanowałam to, że szczerze lubili spędzać czas ze swoimi dziećmi, co w przypadku Amerykanów wcale nie jest takie oczywiste. Moje dzieci były moimi prawdziwymi ziomkami. Uwielbiałam spędzać z nimi czas, graliśmy w gry planszowe, skakaliśmy do basenów, robiliśmy wyścigi, oglądaliśmy dużo filmów. Harry Potter leciał minimum raz w tygodniu. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, ćwiczyliśmy, biegaliśmy, piekliśmy ciasta, gotowaliśmy, robiliśmy kuchenne eksperymenty, no generalnie fun cały czas. Ze względu na wiek moich dzieci, do moich najważniejszych zadań należało zawożenie ich na różne zajęcia pozalekcyjne oraz budzenie rano i odprowadzanie na autobus. Po powrocie ze szkoły robiłam jakiś szybki snack, który jedli w trakcie odrabiania lekcji i zawoziłam gdzie trzeba. Jeżeli nie mieli zajęć poza szkołą, to właśnie wtedy był nasz movie time. Serio, kochałam spędzać z nimi czas. Do tego stopnia, że czasem, gdy nie pracowałam, a nie miałam swoich planów, to siedziałam z nimi i z rodzinką. Bardzo podobało mi się to, że moi hości mieli do mnie ogromny szacunek. Zawsze moje zdanie bardzo się liczyło i brali pod uwagę moje plany. Pracowałam maksymalnie 4 godziny dziennie, a weekendy zawsze miałam wolne, więc do tych 45 godzin, które au pair mogłyby pracować, dużo brakowało. A mimo to, gdy hości potrzebowali mnie wyjątkowo trochę dłużej niż zawsze, no to pytali, czy mogę, czy nie będzie mi przeszkadzać. Raz na przykład miałam już swoje plany, więc zatrudnili opiekunkę. Pełen szacunek do mojego prywatnego czasu. Nie musiałam też gotować obiadów, zawsze robiła to hostka lub host. Na palcach jednej ręki policzę, ile razy poprosiła mnie o to wyjątkowo i zawsze przepraszała, że mnie o to prosi. Traktowali mnie bardzo dobrze, byli wyrozumiali, często szli na rękę. W okolicy świąt bardzo dbali o to, żebym czuła się dobrze bez mojej rodziny przy sobie. Zaprosili też do Stanów mojego chłopaka, mamę i ojczyma. Dali mi ekstra wolne na te terminy. Niestety przez COVID nie mogli przylecieć ostatecznie, ale to już inna historia. Wolnego miałam też dużo więcej niż standardowa au pair. Łącznie miałam około 6-8 tygodni wolnego, bo moja rodzinka często wyjeżdżała. Nie zabierali mnie ze sobą, ale to z przyzwyczajenia po poprzednich au pair, które uznawały, że wolą w tym czasie wolnym podróżować same. Mi to również było na rękę tak w sumie. Pamiętam, że po przylocie z orientation na dzień dobry dostałam wolne od środy do niedzieli, żebym na spokojnie pokonała jetlag. Bajka z ich strony. A z takich materialnych plusów tej rodzinki to na przykład, że mieszkałam sama. Mieli guest house na ogrodzie, który był cały do mojej dyspozycji. Miałam swoją kuchnię, łazienkę, sypialnię, salon. Miałam też bezproblemową możliwość robienia zakupów jedzeniowych sama dla siebie. Płacili za kosmetyki typu szampon, żel. Zawsze miałam też auto do dyspozycji. W rodzinie było w sumie 6 i mogłam korzystać z którego chcę, które akurat było wolne. Miałam co prawda limit do 1,5 godziny drogi od domu, ale było to w zupełności wystarczające na tripy i tak wolałam wypożyczać. Płacili za paliwo, nie mieli problemu, żebym autem jeździła do centrum San Francisco. Poza rodzinką do wspaniałego czasu jako au pair zdecydowanie mogę zaliczyć ludzi, których tam poznałam. Miałam do nich niesamowite szczęście. Dużo zwiedziłam, dużo się nauczyłam, dużo zrobiłam tak totalnie dla siebie i swojego rozwoju. Generalnie jestem mega wdzięczna za to, że trafiłam na taką rodzinkę, przede wszystkim za to, w jaki sposób mnie traktowali. Czułam się u nich jak u siebie, a wyjeżdżając do Polski dostałam symbolicznie klucze do ich domu, żebym wiedziała, że to też moje miejsce i zawsze mogę wrócić. Wiem, że nie nie każdy ma tyle szczęścia, ale ja uważam ten program za strzał w dziesiątkę i najlepszą decyzję w moim życiu. Dziękuję Julii za to, że podzieliła się z nami swoją historią. Nie ukrywam, że bardzo zazdroszczę takich doświadczeń i teraz mam nadzieję, że nie będziecie mieli żadnych wątpliwości do tego, dlaczego ja miałam taki ogromny żal do moich host rodzinek i dlaczego do samego końca walczyłam o swoje. Bo ja po prostu o takich historiach non-stop słyszałam od swoich koleżanek i było mi niesamowicie przykro, że one przeżywają czas swojego życia, mają fenomenalne rodziny, które cudownie traktują i pracują mniej niż powinny, mają więcej profitów niż normalnie się ma. No a u mnie wyglądało to wszystko jak wyglądało, prawda? Więc sami teraz słyszycie, że au pair zarówno może być czymś tragicznym i wiecie, traumą na lata, jak i fenomenalnym życiowym doświadczeniem, które będziemy już zawsze wspominać najlepiej jak się tylko da. Żeby utrzymać balans, przeczytam Wam teraz maila od Justyny, a pisze ona tak. Obserwuję Cię od czasów, kiedy byłaś au pair w Stanach i od zawsze miałam pewien sentyment związany z tym, jak oglądałam Twoje vlogi i zachwycałam się pomysłem podróżowania po Stanach. Kiedy Ty pokazałaś, że taka historia wcale nie musi być kolorowa i usłana kwiatami, jak mi się wtedy wydawało, jeszcze nie rozumiałam problemów, o których mówiłaś. I wydawało mi się, że przesadzasz, dopóki karma do mnie nie wróciła i kilka lat później sama skończyłam na programie urodzinki, która tak naprawdę była totalnym błędem, co widzę dopiero z perspektywy czasu. Do USA wyleciałam, kiedy miałam tylko 19 lat i nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak moje życie będzie tu wyglądało jako osoby niepełnoletniej bez fejkowych dokumentów. Przed wylotem nie miałam wielkiego wyboru, jeśli chodzi o rodzinki, ponieważ byłam młoda, nie miałam doświadczenia z małymi dziećmi, więc skończyło się na tym, że wybrałam rodzinkę w Pensylwanii. W skrócie, trójka małych dzieci, samotna matka, brak samochodu, ani żadnej komunikacji miejskiej. Praca 60 godzin tygodniowo i brak znajomych. Po roku byłam wykończona i postanowiłam zmienić rodzinkę. Drugi rok zaczęłam już w Nowym Jorku. Dwójka dzieci, oboje rodziców, samochód, transport publiczny, praca około 20 godzin tygodniowo. Różnica była tak ogromna, że sama w to dalej nie potrafię uwierzyć, jak ja mogłam wytrzymać tak długo z tymi pierwszymi. Jedynym moim wytłumaczeniem jest to, że byłam młoda i głupia. Pierwszy rok był dla mnie jak szkoła życia, cierpliwości i generalnie chyba przetrwania, bo życiem tego nie można nazwać. Teraz widzę, że byłam tam jak więzień. Nawet nigdzie nie podróżowałam przez ten rok, bo cały czas pracowałam i nie miałam wolnego. A później przyszedł COVID i dalej pracowałam po 12 godzin dziennie, kiedy hostka miała pracę z domu i nigdy nawet nie pomyślała, że mogę być zmęczona po całym dniu i po pracy jeszcze chciała, abym z nią siedziała i rozmawiała. I w ten oto sposób skończyłam sprzątając, gotując, piorąc, organizując dzieciom czas wolny, nie mogąc ich nigdzie zabrać, dbając o koty oraz będąc terapeutą dla nich wszystkich. A to wszystko za całe $200 tygodniowo. W moim życiu nie działo się kompletnie nic, ponieważ nie miałam znajomych. Randki wtedy też nie wchodziły w grę, ponieważ nie miałam auta, a do barów wejść nie mogłam, ponieważ miałam 19 lat. Odżyłam jednak w Nowym Jorku, który z najbardziej znienawidzonego miejsca w USA stał się moim ulubionym w stosunkowo krótkim czasie. To tutaj zaczęłam robić wszystko to, czego brakowało mi w Pensylwanii i to jeszcze w podwojonej dawce. Koniec końców doszłam do wniosku, że jest mi tutaj dobrze i aktualnie zostaję na studia w Nowym Jorku i mam jedynie nadzieję, że będzie tylko lepiej. Moje przejścia po programie dały mi totalnie nowy obraz na to, jak ciężka może być taka wymiana oraz na to, jakie problemy można spotkać na drodze, które tak naprawdę jedne po drugim przytłaczają nas i wykańczają psychicznie. Uważam, że jedynie osoby, które tu były i same to przechodziły, są w stanie zrozumieć te problemy, które często nasi znajomi z Polski ignorują czy nawet wyśmiewają, bo wydaje im się, że życie w Stanach to wygrana na loterii sama w sobie i nie mamy tu prawa do narzekania. Justyna, bardzo doceniam, że postanowiłaś się przede mną otworzyć, wysłać tego maila i przede wszystkim przyznać do tego, że zmieniłaś zdanie o mojej historii na przestrzeni lat i doświadczeń. Dlatego, że już w zeszłym odcinku wspominałam Wam, drodzy słuchacze, o tym, że w tamtym czasie, kiedy wszystkie wydarzenia miały miejsce, czyli wtedy, kiedy byłam au pair w Stanach, w internecie spotkał mnie ogromny hejt, krytyka i brak zrozumienia, bo Polacy z góry założyli, że sam pobyt w Stanach Stanach powinien być dla mnie formą nagrody, powinnam być za to wdzięczna i samo bycie i przebywanie w tym kraju jest jakiegoś rodzaju luksusem. I nie potrafili zrozumieć, dlaczego ja tak mocno walczę o godne traktowanie i warunki do życia, zamiast... Nie potrafili zrozumieć, dlaczego ja tak mocno walczę o godne traktowanie i komfortowe warunki do życia, więc po prostu nazywali mnie rozpieszczoną i roszczeniową księżniczką. Więc jak najbardziej utożsamiam się z tym, o czym mówisz, że nie miałaś znajomych i był problem z jakimkolwiek wyjściem z domu, dlatego że przecież kiedy ja mieszkałam w Stanach, ja też byłam underage, czyli miałam 20 lat, co oznacza, że nie mogłam pójść na żadną imprezę, nie wpuszczali mnie do barów, automatycznie miałam, wiecie, mniej możliwości wyjścia gdziekolwiek ze znajomymi, o jakimś alkoholu nawet nie wspominając, więc no, nie ukrywam, byłam tam dosyć samotna, także Justyna, wiem dokładnie, o czym mówisz, ty byłaś w Pensylwanii, gdzie nie miałaś ani samochodu, ani komunikacji miejskiej, ja dokładnie to samo przeżywałam w Maryland. Jedynie, czego ci oczywiście zazdroszczę i bardzo się cieszę za ciebie, no to fakt, że miałaś taki happy end, czyli finalnie znalazłaś super rodzinę, pokochałaś Nowy Jork i miałaś fajny czas i przyznam, że miałam dokładnie to samo z tym Nowym Jorkiem. Moje relacje na początku była taka, wiecie, love-hate, bardziej w kierunku hate. Nie podobał mi się Nowy Jork, był zupełnie inny niż sobie wyobrażałam. Być może miałam wygórowane oczekiwania po tych wszystkich filmach, serialach, teledyskach czy choćby książkach, a ostatecznie, kiedy moja stopa postawiła w Nowym Jorku, to okazało się, że jestem strasznie głośno, tłoczno, aż tak duszno, gorąco i ten przepych, mnóstwo ludzi. Ja się czułam tam przebodźcowana, czułam się taka malutka, taka przytłoczona. Ten pęd życia kompletnie mnie nie ujął. I dopiero podczas drugiej, trzeciej, czwartej wizyty w Nowym Jorku zaczynałam otwierać swoje serce i umysł na to miasto, chłonąć i jakby próbować w ogóle zrozumieć jego klimat. No i przyznam szczerze, nie jest to jakaś wielka miłość, ale zapałaliśmy do siebie sympatią i bardzo chętnie jeszcze kiedyś do Nowego Jorku wrócę. Wracając jeszcze do maila Justyny, sami słyszeliście, że ona pracowała zdecydowanie więcej niż powinna, dlatego że w kontrakcie z au pair zawsze jest napisane, że nie powinnyśmy pracować więcej niż 45 godzin tygodniowo. No i zobaczcie, sami macie porównanie, jak hości traktowali Julkę i mogła ona pracować raptem kilka godzin dziennie, a jak musiała zapracowywać się, wręcz harować Justyna, prawda? Także widzicie, ten sam program, ten sam kraj, a jednak loteria. Nigdy nie wiadomo, na jaką rodzinę się trafi. Może jeszcze stanę tutaj w obronie Justyny, bo być może ktoś mógł się oburzyć, kiedy ona pisała o tym, że jeżeli się nie ma fejkowych dokumentów, no to masakra. Bo w Polsce podrabianie dokumentów no, jest dosyć mocnym przestępstwem i na co dzień się w ogóle o tym nie słyszy, prawda? Ja w każdym razie jako nastolatka, nie wiem, może przez to, że jestem z małego miasta, nigdy nie słyszałam, żeby znajomi na przykład podrabiali dowody tożsamości albo kupowali w internecie fałszywe prawo jazdy, natomiast w Stanach jest to na porządku dziennym. Jeżeli chcesz pójść do baru, do klubu, kupić alkohol, to jest to zupełnie normalne, że zamawiasz sobie po prostu przez jakichś tam znajomych czy przez neta fejkowe prawo jazdy, fejkowe ID, po prostu z Twoimi danymi, tylko z inną datą urodzenia. I naprawdę mnóstwo operek, które były przed 21 rokiem życia, zamawiały takie dokumenty po to, aby nie musieć rezygnować właśnie z tego, wiecie, elementu towarzyskiego i rozrywkowego, czyli tych wyjść do baru. Swoją drogą kiedyś opowiadałam na YouTubie u siebie, na kanale, o tym, jak z takiego baru mnie wyrzucono, bo to był bar, w którym do 21 mogły osoby niepełnoletnie przebywać, natomiast po 21 już nie. I nikogo nie obchodziło to, że w Europie ja już od dłuższego czasu jestem pełnoletnia i że nawet nie zamierzam pić alkoholu, jestem tu po prostu ze znajomymi i przyszliśmy na jedzenie, ale nie, to jest miejsce, w którym się sprzedaje alkohol i po 21 nie mogą tu przebywać osoby niepełnoletnie i nara. Ja miałam wtedy 20 lat i 5 miesięcy i po prostu ochroniarz wyprowadził mnie za fraki jak jakąś kryminalistkę. Więc w Stanach podchodzą do tematu niesamowicie poważnie. Dostałam całkiem sporo wiadomości od moich słuchaczek z ich doświadczeniami, jednak postanowiłam wybrać tylko 4, które tutaj chcę Wam przytoczyć, no bo inaczej niestety ten odcinek trwałby w nieskończoność. Więc mieliśmy dobrą historię, nieco bardziej dramatyczną, więc teraz sięgnijmy znowu po jakiś pozytywny akcent. Tym razem przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, bo przecież nie samymi Stanami człowiek żyje, a program Au Pair działa na całym świecie. Gabi pisze tak. Zdecydowałam się wyjechać na rok do Anglii. Cały proces był załatwiany przez agencję i szybko znalazłam bardzo sympatyczną rodzinkę z 3 dziewczynkami. Na tamten czas były to 8-letnie bliźniaczki i ich o 2 lata starsza siostra. Na początku trochę miałam obawy, że sobie nie poradzę z 3 energicznymi dziewczynkami, ale moje obawy były zupełnie niepotrzebne. Trafiłam do pięknego miasta Cambridge. Rodzinka odebrała mnie z lotniska, bardzo ciepło i gościnnie mnie przyjęli. Czułam się u nich jak członek rodziny. Dziewczynki okazały się przecudne. Miały mnóstwo energii, spędzałyśmy razem sporo czasu na zabawie, robieniu różnych kreatywnych rzeczy, chodzeniu do parku, jeździe na rowerach. Rodzina zapraszała mnie na wspólne pikniki i wyjazdy weekendowe, choć nie był to przymus i nie musiałam z nimi jeździć, ale była to zawsze przyjemność. Bardzo szanowali mój czas wolny i pilnowali, żeby dziewczynki nie zawracały mi głowy w wolnym czasie. Ogólnie mogę się rozpisywać długo o pozytywach mojej pracy jako au pair. Poznałam świetnych ludzi z wielu krajów i z niektórymi przyjaźnię się do dziś. Nie miałam tutaj zbyt wielu znajomych z Polski, ale dzięki temu świetnie podszkoliłam swój angielski i nauczyłam się rozmawiać płynnie i swobodnie. Uważam, że jak najbardziej trzeba być świadomym, że au pair to trochę loteria. Nigdy nie wiadomo, na jaką rodzinę i dzieciaki się trafi, ale myślę, że nie ma co się zrażać i jeżeli ktoś ma takie marzenie, żeby wyjechać i pracować jako au pair, to powinien to zrealizować, bo jest spora szansa, że będzie to pozytywny wyjazd. Bardzo się cieszę, Gabi, że udało Ci się wyjechać do Anglii, nie to co mi, bo tak jak wspominałam w ostatnim odcinku, za każdym razem, kiedy jechałam na au pair, czyli 3-krotnie, próbowałam właśnie wyjeżdżać do Anglii, finalnie zawsze coś stawało jakby na mojej drodze i wybierałam inny kraj, jednak cieszę się, że miałaś takie fajne doświadczenia i super rodzinkę, słyszałam, że Cambridge to jest naprawdę malownicze miejsce, mam nadzieję, że kiedyś je odwiedzę, no i przede wszystkim fajnie, że od samego początku czułaś taki luz z hostami i że odebrali Cię z lotniska, bo niestety nie każdy miał tyle szczęścia. I dlatego przeczytam Wam teraz historię Wiktorii. A pisze ona, że jako 19-latka, nieco zainspirowana moimi wyjazdami, postanowiła wybrać się jako au pair na wakacje do UK. Wiki pisze... Była to dla mnie głównie przygoda i świetna okazja do podszkolenia angielskiego przed maturą, a że bardzo lubię dzieci, to stwierdziłam, że lepszej okazji już nie będzie. Rodzinkę znalazłam przez internet. Ostatecznie stanęło na rodzinę mieszkającą w Londynie. Rodzice pochodzili z Indii i mieli 2 dzieci. 13-letnią córkę i 9-letniego syna oraz psa. Pomyślałam, że już lepiej być nie może, mieszkać w samej stolicy, dzieci są już duże i poza kulturą UK będę mogła poznać też poniekąd kulturę Indii. Niestety nie było tak kolorowo. Problemy zaczęły się już na początku, bo hości nie widzieli potrzeby, aby odbierać mnie z lotniska, bo według nich nie było ono za daleko, więc musiałam radzić sobie sama w drodze do centrum Londynu, a oni zaproponowali, że zamówią mi Ubera, jak już będę w mieście. Przystałam na takie rozwiązanie, no bo co może pójść źle? Ano to, że wcale nie jest tak łatwo znaleźć swojego Ubera, którego ktoś Ci zamawia w centrum wielkiego miasta. Po 10 mini zawałach i wizji zostania bezdomną na ulicach Londynu, w końcu udało mi się znaleźć mojego kierowcę i ruszyć do mojego tymczasowego domu. Jako, że cała przygoda z Uberem zajęła mi trochę czasu, to finalnie dotarłam na miejsce później niż było to zakładane i rodzinka musiała wyjść przed moim przyjazdem. Dostałam info, że klucz jest pod wycieraczką i że jedzenie dla mnie jest na dole, więc mówię, okej, bo co się może stać? No i tu kolejny fuck up, bo zapomniałam o psie. A konkretniej o labradorze, który mnie nie znał i został w domu, do którego miałam wejść sama. No i oczywiście kolejny zawał i telefon do rodzinki. Host powiedział, że pies nie gryzie i że jest bardzo łagodny, no ale jednak jest to spory bydle i trochę się bałam, że stracę rękę albo coś. Jednak głód, zmęczenie i pełen pęcherz wygrały ze strachem i zasłonięta jak najbardziej walizkami, przeszłam obok. Jak się okazało, nie tak krwiożerczej bestii. Ogólnie do moich obowiązków należeć miała głównie opieka nad młodszym dzieckiem, wychodzenie 2 razy dziennie z psem, przygotowywanie śniadań i 2-3 razy w tygodniu obiadów dla dzieci. Niestety, ale matka większość czasu pracowała z domu, więc cały czas patrzyła mi na ręce i jak tylko zobaczyła, że siedzę, to wynajdywała mi najróżniejsze, dziwne zajęcia, a ja zazwyczaj jako nieśmiała, młoda kobieta je wykonywałam. Ale czara się przelała, gdy kazała mi wyszorować wszystkie parapety zewnętrzne w domu i czyścić śmietniki na zewnątrz. Chyba była trochę w szoku, kiedy powiedziałam jej nie. I cała ta praca nie byłaby pewnie taka zła, gdyby nie zło wcielone, czyli nastolatka w domu. Ta dziewczyna to był istny koszmar. Wieczne napady furii, krzyczenie na mnie, rodziców, brata, kucharkę, obojętnie. Wyrzucanie rzeczy przez okno pokoju było na porządku dziennym, ale po prostu starałam się ignorować to zachowanie. Tutaj mała dygresja. Kieszonkowe, jakie dostawałam, to 100 funtów tygodniowo, co nie było jakąś ogromną sumą, ale zawsze starałam się odłożyć około 50 funtów, żeby przywieźć do Polski już odłożoną większą sumę. No i pewnego dnia chcę dołożyć kolejne pieniądze do koperty, w której odkładałam sumiennie kieszonkowe, a liczba banknotów wydaje mi się dziwnie mniejsza. No ale założyłam, że się gdzieś pomyliłam, zgubiłam, wydałam, whatever. Czerwona lampka zapaliła mi się kilka tygodni później, kiedy weszłam do mojego pokoju i znalazłam na łóżku rozrzucone moje 2 portfele, a w jednym z nich brakowało pieniędzy. Zgłosiłam to do mojej hostki, która nie miała wątpliwości, że to jej córka podbiera mi pieniądze. Oddała mi 20 funtów, które zniknęły z mojego portfela, no ale niestety pozostałych pieniędzy, które zniknęły z koperty, nigdy nie odzyskałam. Od tamtego momentu dziewczyna znienawidziła mnie jeszcze bardziej. Ja też nie próbowałam już nawet jej darzyć jakąkolwiek sympatią, a tylko przetrwać ostatni miesiąc. Oczywiście program nie miał tylko negatywnych stron, bo udało mi się zwiedzić cały Londyn i przeżyć przygodę życia, zjeść tyle indyjskiego jedzenia, ile w Polsce nie zjem chyba przez następne 10 lat, ale tyle, ile stresu przeżyłam w ciągu tych 2 miesięcy, to nie przeżyłam chyba nigdy. Wyjazd nauczył mnie bardzo dużo, ale przez to, że byłam chyba 7 au pair tej rodzinki i byłam tam w dodatku tylko na wakacje, nigdy, nawet w najmniejszym stopniu, nie poczułam się jak członek rodziny, a bardziej jak służąca. Ja kiedyś przeczytałam bardzo trafne określenie o tym, że au pair to jest niewolnictwo XXI wieku. Bardzo fajnie, że Wiktoria wspomniała o tym, że jej rodzinka była z Indii, dlatego że zarówno w Stanach, jak i w UK, jak i na całym świecie zdarzają się właśnie mieszane małżeństwa albo rodziny, które emigrowały lub są, no nie wiem, pokoleniem już urodzonym w konkretnym kraju, ale z pochodzenia z jakiegoś innego i moim zdaniem taka mieszanka kulturowa to jest zawsze jakieś fajne, ciekawe, bezcenne doświadczenie, no aczkolwiek wiadomo, to też jest loteria, można różnie trafić, ale uważam, że pochodzenie no niewiele ma tutaj do gadania. To jest kwestia po prostu, kto jest jakim człowiekiem. Faktycznie nie fajnie jest, kiedy hości spędzają czas w domu i pracują z domu, dlatego że najczęściej dzieci wtedy nie chcą z tego czasu spędzać z nami, wolą z rodzicami, albo na przykład przy rodzicach zachowują się inaczej, czasami lepiej, czasami gorzej. No i najgorsze jest właśnie to, kiedy ktoś patrzy ci na ręce i patrzy cały czas, co robisz. I wydaje mi się, że ja Wam o tym wcześniej nie wspominałam, ale moja druga rodzinka, ta, od której uciekłam swoją drogą, chciała zamontować w całym domu kamery, więc wtedy to w ogóle czułabym się obserwowana nawet wtedy, kiedy ich nie ma. I co prawda, kiedy byłam w Niemczech jako au pair i mama właśnie spędzała bardzo dużo czasu w domu, to mi to w ogóle nie przeszkadzało, dlatego że miałyśmy świetny kontakt, fajną relację i nawet wolałam, żeby ona była w domu. Natomiast kiedy mama była w domu właśnie w drugiej rodzince w US, no to atmosfera była zupełnie inna, była napięta, stresująca. Jest mi bardzo przykro, Wiktoria, że zostałaś okradziona w domu, gdzie powinnaś czuć się jak u siebie, ale z drugiej strony mogło być gorzej, dlatego że hości na przykład mogli nie uwierzyć w to, że ich własna córka, wiecie, wykręca im taki numer, no więc mimo, że finalnie nie miałaś jakichś fenomenalnych doświadczeń, no to wiecie, przynajmniej tyle. Mogło być gorzej, ja wiem, że to jest strasznie słabe pocieszenie, no ale prawdziwe. Jestem z Ciebie dumna, że potrafiłaś wykazać się asertywnością i powiedzieć nie, to nie należy do moich obowiązków, bo wiem, że to nie jest łatwe. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, ta relacja z hostami jest zazwyczaj bardzo trudna, dlatego że z jednej strony są naszymi pracodawcami, oni nam płacą, to co robimy to jest po prostu najnormalniej w świecie praca, więc jednocześnie chcemy być z nimi fajnymi ziomkami i przyjaciółmi i chcemy być też członkiem rodziny, członkinią, tak, rodziny, no ale z drugiej, no to pod koniec dnia to jest po prostu nasz szef, który daje nam hajs i od niego zależy nasze być i nie być. Więc taka relacja potrafi być skomplikowana i czasami nie jest łatwa. I właśnie tutaj widzicie, były przykłady takie, gdzie ktoś był pierwszą operką rodziny, więc rodzina nie do końca wiedziała, jak się zachować. No były też przykłady, że operka była kolejną z kolei w danej rodzinie, no i wtedy często po prostu te dziewczyny lub też chłopaków traktuje się bardzo przedmiotowo, wiecie, jak taka taśma produkcyjna, no przyjechała kolejna, zaraz wyjedzie i będzie następna i dzieci też często potem mają różne problemy behawioralne, tak, z zachowaniem, z przywiązywaniem się do ludzi, więc no to wszystko wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Szkoda, że agencje o tym nie mówią, kiedy zachęcają dziewczyny do udziału w programie. W listach, które od Was dostawałam, czekały na mnie naprawdę różne zaskakujące historie. Między innymi jakieś romanse, molestowania, podejrzane zachowania ze strony hostów, rozwody i mieszkanie w dwóch domach naraz, ale również bardzo fajne, przyjemne i pozytywne historie właśnie o pięknych przyjaźniach, o posiadaniu właśnie kluczy do domu, który znajduje się na drugim końcu świata i o świadomości, że zawsze możecie tam wrócić. Więc morał z tego wszystkiego jest taki, że au pair może być fenomenalną przygodą, może też być totalną klapą i decydując się na ten program, najnormalniej w świecie trzeba mieć obie opcje na uwadze. Ja Wam wszystkim życzę, abyście trafiali na same fajne rodziny i mieli świetne doświadczenia, tak jak na przykład ja z Hiszpanii czy Niemiec. Natomiast jeżeli trafiło Wam się tak, jak mi w Stanach, to pamiętajcie, że nie jesteście sami, bo gdzieś tam jest sobie taka Karolina, która też przechodziła przez dramat. Na tym akcencie zakończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.